Jak przebiegał najważniejszy w historii powojennej Polski strajk? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii.
Proszę o przejście. Proszę o przejście. Proszę.
Szanowni zebrani, uważam za swój obowiązek również powiedzieć parę słów. Praca dobiegła końca tak, jak powiedział pan przewodniczący. Rzeczywiście była to praca niełatwa. Były to rozmowy trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Ale dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Potwierdzam i w pełni podtrzymuję, co było powiedziane. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Nie ma przegranych ani wygranych. Nie ma pokonanych ani nie ma zwyciężonych. Najważniejszą sprawą, którą trzeba cenić, to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli. Powiem, dogadaliśmy się. Ale najważniejszym gwarantem urzeczywistnienia tego, cośmy zrobili, to jest praca. Na nas patrzy kraj. Dajmy przykład, że pragniemy jak najlepiej służyć sprawom ludzi pracy, sprawom naszego narodu, naszej socjalistycznej ojczyzny, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Dlatego też naprawdę możemy się cieszyć, możemy z tego, że zrobiliśmy, nawet ja sobie nie zdaję sprawy, jaką wielką robotę. I dlatego też, ponieważ jestem pod tym szoku, ja myślałem, że jeszcze to potrwa ze dwa tygodnie. Ja się nastawiałam, mówiąc szczerze, dlatego mam trochę formy, dlatego że nastawiałam się na dłuższą walkę, a to jest lepiej.
Pierwszy etap wygrany, ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki, ja się bardzo go boję. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Mamy już swoją prasę. Solidarność będzie naszym naszym pismem, które będzie się samo bez żadnych cenzur ukazywała. Będziemy pisali to, co chcemy.
Słynne zdjęcia, które widzieliśmy z podpisania porozumień w Gdańsku, są powszechnie znane. Ale właściwie dlaczego ten strajk w Stoczni Gdańskiej był tak ważny i dlaczego to właśnie na niego skupione były oczy całej Polski? Zacznijmy od tego, że wiosną, późną wiosną 1980 roku Polska była jedną wielką beczką prochu. To wynikało przede wszystkim z kryzysu końca lat 70., który objawiał się także i tym, że przed sklepami, zwłaszcza sklepami z mięsem, jego przetworami, stały coraz dłuższe kolejki. Brakowało towarów po urzędowych cenach. Można było kupić te wędliny i mięso po cenach komercyjnych, a więc wyższych, choć i tutaj zaczynały się problemy z zaopatrzeniem. Ale bardzo długo władze starały się za wszelką cenę utrzymać ceny urzędowe i dostarczać możliwie dużo mięsa jego przetworów do bufetów przyzakładowych, a więc takich stołówek w największych zakładach pracy, po to, żeby stabilizować tam nastroje. Jednak od 1 lipca 1980 roku podjęto decyzję, że ceny w bufetach przyzakładowych będą już cenami komercyjnymi. Ta pozornie drobna decyzja okazała się tą iskrą, która podpaliła już od dawna narastające nastroje społeczne. Oczywiście to nie była tylko kwestia, to co wydarzyło się latem 80 roku, nie było tylko kwestią pogarszającego się poziomu życia, a właściwie tak naprawdę rozczarowania tym, że ten poziom życia nie rośnie. Bo Edward Gierek zapowiadał, że Polska będzie się już tylko bogacić, ludzie będą żyli tylko lepiej, a w drugiej połowie lat 70 stało się jasne, że nie jest w stanie tego dotrzymać. W końcu lat 70. wydarzyło się coś jeszcze, co mocno podkopało pozycję Gierka i partii komunistycznej. Tym czymś było oczywiście to, co wydarzyło się w Rzymie w 78 roku, wybór Karola Wojtyły na papieża, a później jego pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 79 roku. Ona pokazała, że większość Polaków jest katolicka i większość Polaków odrzuca tak naprawdę ideologię, którą głosi partia komunistyczna. Nawet jeżeli ta ideologia nie była już wtedy tak nachalna, to nie zmieniało to faktu, że większość Polaków miała poczucie, że Polską rządzi grupa, która coraz bardziej ich oszukuje. No i w związku z tym oczywiście odpowiedzią na to stały się strajki. Początkowo główna fala strajkowa lipcu 80 roku pojawiła się na Lubelszczyźnie. W Świdniku, w Lublinie zaczęły strajkować kolejne zakłady, właściwie z jednym głównym postulatem podwyżki płac. Reakcja władz była dość charakterystyczna. Ilekroć wybuchał strajk, przyjeżdżał do zakładu przedstawiciel takiego czy innego ministerstwa i obiecywał podwyżki płac, jeśli tylko strajk zostanie natychmiast przerwany. I tak się działo. Te strajki były rozproszone, nieskoordynowane i były gaszone właśnie metodą obietnic podwyżek płac. Z końcem lipca stało się jasne w całej Polsce, że jeśli ktoś chce dostać podwyżkę, musi zastrajkować. Stało się popularne nawet takie hasło: nie staniesz, nie dostaniesz. Ale oczywiście władze na różne sposoby starały się paraliżować potencjalny wybuch strajku w kolejnych zakładach. W jaki sposób? No na przykład zwalniając osoby, które potencjalnie mogły być przywódcami takiego strajku. A więc osoby niepokorne wobec dyrekcji, obdarzone autorytetem. No i właśnie pośród takich osób była suwnicowa w Stoczni Gdańskiej Anna Walentynowicz. I ją właśnie postanowiono zwolnić w końcu, na początku sierpnia 80 roku. I to zwolnienie Anny Walentynowicz wywołało falę oburzenia w stoczni, zwłaszcza, że Walentynowicz nie była po prostu taką zwykłą suwnicową, była bowiem działaczką wolnych związków zawodowych. I to nas prowadzi do odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie Gdańsk stał się epicentrum strajku, ruchu strajkowego w sierpniu 80 roku. Otóż od 78 roku, poczynając od akcji Kazimierza Świtonia w Katowicach, rodząca się opozycja demokratyczna przekroczyła kolejny, można powiedzieć, próg samoświadomości organizacyjnej i zaczęła tworzyć właśnie struktury związkowe. Świtoniowi w Katowicach nie udało się rozwinąć działalności, ale udało się to grupie, która uformowała się w Trójmieście wokół Andrzeja i Joanny Gwiazdów, Bogdana Borusewicza, Krzysztofa Wyszkowskiego. Utworzono wolne związki zawodowe Pomorza Gdańskiego. I rzeczywiście ta grupa, najpierw kilkunastoosobowa, później kilkudziesięcioosobowa, coraz mocniej zaznaczała swoją obecność w Trójmieście, choćby organizując na przykład w grudniu 79 roku obchody wydarzeń rewolty robotniczej ku pamięci ofiar rewolty robotniczej w grudniu 70. Tam między innymi po raz pierwszy publicznie do zgromadzonej sporej grupy uczestników tych niezależnych obchodów przemówił Lech Wałęsa. To było, można powiedzieć, takiego pierwsze zaistnienie w tym środowisku opozycyjnym na większą skalę. I właśnie Wałęsę upatrzył sobie Bogdan Borusewicz, który był taką czołową postacią trójmiejskiej opozycji, był członkiem KOR-u, na lidera strajku w stoczni. Dlaczego Wałęsę? Bo w stoczni wprawdzie WZZ-y miały grupę swoich zwolenników, ale byli to w większości bardzo młodzi robotnicy, mniej więcej 20-paroletni. Borusewicz i inni przywódcy WZZ-ów uważali, że na czele strajku powinien stać ktoś starszy. Wałęsa nie był już w tym czasie pracownikiem stoczni, został z niej wyrzucony w 76 roku, kiedy ostatecznie też zerwane zostały jego kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. No ale był w stoczni znany, także i z racji roli, jaką odegrał tam w czasie strajku w grudniu 70 roku. I to właśnie jemu zaproponowano, żeby spróbował poderwać załogę stoczni do strajku. Wałęsa się zgodził i 14 sierpnia 80 roku w stoczni wybuchł strajk. Oczywiście główne postulaty były płacowe. Znalazły się też postulaty przywrócenia do pracy zwolnionej Anny Walentynowicz, ale także i właśnie Lecha Wałęsy i jeszcze kilku innych osób, a także jedyny postulat właściwie, który wykraczał poza kwestie, można powiedzieć, pracowniczo-płacowe, to był postulat zbudowania pomnika upamiętniającego stoczniowców poległych w czasie wydarzeń grudnia 70. I ta pierwsza faza strajków wyglądała z punktu widzenia władz na w miarę niegroźną, bowiem negocjacje ze strajkującymi rozpoczął dyrektor stoczni, oczywiście odbierając instrukcje z Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, którego pierwszym sekretarzem był Tadeusz Fiszbach, jeden z przedstawicieli tak zwanego liberalnego skrzydła w PZPR. Dyrektor stoczni zgodził się podpisać porozumienie już po dwóch dniach i 16 sierpnia 80 roku strajk miał się zakończyć, ponieważ podpisano porozumienie, żądania załogi zostały spełnione. I w momencie, w którym Wałęsa jako przewodniczący komitetu strajkowego ogłosił jego zakończenie, zaczęły się protesty przedstawicieli innych strajkujących załóg, którzy przybyli w ciągu tych dwóch dni do stoczni. Stocznia Gdańska była największym zakładem na terenie Trójmiasta i w ciągu tych dwóch dni, między 14 a 16 sierpnia, stała się, można powiedzieć, wzorem do naśladowania dla wielu innych zakładów w Trójmieście, a z czasem na Pomorzu Gdańskim, w których też zaczęto strajki. Te strajkujące załogi wysyłały swoich przedstawicieli do Stoczni Gdańskiej, traktując ją jako naturalny, najsilniejszy ośrodek oporu. No i w momencie, w którym strajk stoczni miałby się skończyć, oznaczałoby to właściwie klęskę dla pozostałych mniejszych zakładów. Stąd protesty ich przedstawicieli. Tu głośna była zwłaszcza przedstawicielka strajkującej w tym czasie komunikacji gdańskiej, gdańska tramwajarka Henryka Krzywonos. Ona dość takim tubalnym głosem zaczęła krzyczeć, że nas teraz jak pluskwy wygniotą. No i rzeczywiście zaczęło się w komitecie strajkowym dyskusja, czy jednak nie należy tego strajku wznowić już jako strajku solidarnościowego, strajku wspierającego strajk w tych mniejszych zakładach. No i ta dyskusja się skończyła konkluzją, w której jednak Wałęsa odegrał istotną rolę i tu wszyscy ci, którzy uważają, że Wałęsa został skierowany do stoczni jako ten, który miał ten strajk spacyfikować, no powinni się chwilę zastanowić. Wałęsa powinien być kategorycznie przeciwny kontynuacji strajku, a jednak Wałęsa z tych czy innych względów, ale zmienił zdanie i rzeczywiście zaczął apelować do wychodzących ze stoczni pracowników, żeby jednak zostali. Tu bardzo istotną rolę odegrały kobiety. Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz, które pobiegły na bramy i zaczęły powstrzymywać właśnie stoczniowców przed wychodzeniem. Większość, żeby była jasność, wyszła. Większość wyszła, dlatego że ten strajk zakończono 16 sierpnia, czyli to była sobota, ludzie chcieli iść na niedzielę do domu odpocząć, ale w stoczni została niewielka grupa, znacznie mniejsza od tej, która prowadziła strajk przez pierwsze dwa dni i oni rzeczywiście podtrzymali ten strajk. Podtrzymali ten strajk przez krytyczną niedzielę 17 sierpnia. 18 sierpnia do stoczni wrócili w większości stoczniowcy, którzy wyszli 16 sierpnia i zdecydowali się poprzeć strajk trwający dalej, ale strajk, który miał już być nie strajkiem tylko stoczniowców, nie tylko o podwyżkę, ale strajk o znacznie szerszym zasięgu, o znacznie dalej idących postulatach. I tak właśnie w tym czasie 17-18 sierpnia w stoczni ukonstytuował się międzyzakładowy komitet strajkowy, reprezentujący już nie tylko strajkujących stoczniowców gdańskich, ale przedstawicieli stale później w kolejnych dniach rosnącej liczby zakładów strajkujących już nie tylko w Trójmieście, ale na całym Pomorzu Gdańskim. Na czele tego MKS-u stał dalej Lech Wałęsa. Obok niego bardzo istotną rolę w prowadzeniu tego strajku odgrywał Andrzej Gwiazda i kilku innych ludzi reprezentujących inne zakłady pracy niż Stocznia Gdańska. Natomiast istotne było to, że zaplecze tego strajku zorganizowali ludzie z WZZ-ów, ale także wspierani przez ludzi z opozycji demokratycznej, zwłaszcza z KOR-u. I tutaj takim klasycznym przykładem był Mirosław Chojecki, twórca, właściwie jedna z najważniejszych postaci dla poligrafii opozycyjnej, twórca niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, który pojawił się w stoczni po to, żeby poinstruować strajkujących, jak można wykorzystać znajdujący się w stoczni zakład poligraficzny do powielania ulotek, ale także i biuletynu strajkowego, który za sprawą Krzysztofa Wyszkowskiego został nazwany Solidarność. I ten biuletyn, którego winietę teraz Państwo widzicie, jest tak naprawdę pierwszym użyciem słowa Solidarność w czasie tego strajku. Oczywiście nikt jeszcze wtedy nie zakładał, że to ostatecznie się skończy powstaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego noszącego taką właśnie nazwę. Ale słowo Solidarność padło i ono było treścią tego ruchu, który trwał przez następne dni, ponieważ strajk zaczął się rozszerzać. 18 sierpnia wybuchł strajk na Pomorzu Zachodnim w stoczni imienia Warskiego w Szczecinie, która stała się takim odpowiednikiem właśnie strajku gdańskiego i roli Stoczni Gdańskiej w przypadku Pomorza Zachodniego. Na czele strajku w Szczecinie stanął Marian Jurczyk. I te strajki zaczęły się stopniowo rozszerzać na południe Polski, docierając do kolejnych regionów. Reakcja władz była na tyle nerwowa, że o ile z początkiem sierpnia Edward Gierek pojechał na tradycyjny coroczny wypoczynek na Krym, to właśnie po tym, jak dowiedział się o utworzeniu w Gdańsku MKS-u i o tym, że fala strajków się rozszerza, Gierek zdecydował się na powrót do Warszawy. No i w kierownictwie partii zaczęto się zastanawiać, jak rozwiązać ten problem. I tutaj można powiedzieć, że równolegle uruchomiono dwie procedury. Jedna procedura to była procedura negocjacyjna, a druga to była oczywiście procedura konfrontacyjna. W ramach tej drugiej, w momencie dokładnie 16 sierpnia, kiedy działy się te wszystkie dramatyczne wydarzenia w Stoczni Gdańskiej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie utworzono sztab operacji Lato 80 na czele z wiceministrem spraw wewnętrznych generałem Bogusławem Stachurą, który zaczął pracować nad planami pacyfikacji siłowej Stoczni Gdańskiej i innych najważniejszych ośrodków strajkowych. Natomiast władze początkowo liczyły, że uda się ten strajk jednak rozwiązać metodami pokojowymi i stąd wzięła się wyprawa pierwszego z wicepremierów do Gdańska, Tadeusza Pyki. Pyka przyjechał do Gdańska w kilka dni po powstaniu MKS-u, ale nie udał się do Stoczni Gdańskiej, tylko rozpoczął negocjacje z zakładami innymi niż Stocznia Gdańska, choćby takimi jak Port Gdański czy zakłady komunikacyjne w Gdańsku. Jaka była intencja Pyki? Pyka zakładał, że uda się metodą, nazwijmy ją lubelską, rozwiązać problem, czyli zapraszał przedstawicieli komitetu strajkowego z takiego czy innego zakładu i obiecywał podwyżki płac, obiecywał na przykład zbudowanie domów dla najważniejszych pracowników danego zakładu, przydział mieszkań znacznie większych dla tych mniej istotnych. No mówiąc krótko, próbował tych strajkujących przekupić. Tyle tylko, że dość szybko stało się jasne, że tu właśnie zwyciężyła Solidarność, że ci strajkujący zorientowali się, że to jest próba ich rozegrania i właśnie te negocjacje Pyki utknęły w martwym punkcie, nie udało mu się od dołu, można powiedzieć, tego strajku zdemontować, ponieważ na pewnym etapie negocjacji strajkujący mówili, że jednak oni nie mogą podpisać tego porozumienia, bo załoga się nie zgadza. Pan wicepremier zechce się udać do Stoczni Gdańskiej, tam jest Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i tam właśnie będzie można ustalić zasady porozumienia. To oczywiście sprawiło, że cała koncepcja działania Pyki runęła i został on odwołany. W kilka dni po Pyce pojawił się w Gdańsku inny wicepremier, Mieczysław Jagielski, który, co istotne, był nie tylko wicepremierem, ale przede wszystkim był pełnoprawnym członkiem biura politycznego KCPZPR, a to było znacznie ważniejsze niż stanowisko wicepremiera w tamtych czasach. I Jagielski rzeczywiście zdecydował się na rozpoczęcie rozmów już z przedstawicielami MKS-u w Stoczni. Jak wiadomo, trudniejszy dla władz był postulat numer 1 z 21, które wysunęli strajkujący. Postulat dotyczący utworzenia niezależnych samorządnych od władz związków zawodowych. Ale wbrew pozorom spierano się nie tylko o to. Bardzo istotnym elementem w tych sporach były kwestie dotyczące pojęcia praworządności, czyli nadużywania narzędzi przymusu przez władzę wobec ludzi związanych z opozycją. Posłuchajmy fragmentu dyskusji w tej sprawie między Andrzejem Gwiazdą, wicepremierem Jagielskim, Anną Walentynowicz i bardzo charakterystyczna reakcja wicepremiera Jagielskiego.
W naszej liście żądań zostały wymienione przykładowo 3 nazwiska. Mam tutaj skrotowy wykaz, za co ci ludzie zostali skazani. Wszyscy trzej byli działaczami społecznymi, niezależnymi działaczami społecznymi, nie wchodzącymi w żadną oficjalną strukturę stowarzyszeń. Działali na własną rękę. I wszyscy zostali skazani, wszyscy trzej, z paragrafów kryminalnych. We wszystkich 3 przypadkach przebieg procesu sądowego budził bardzo poważne zastrzeżenia i opinie, komentarze w społeczeństwie na ten temat były raczej jednoznaczne. I w opinii prawników przebieg tych procesów trudno byłoby powiązać z praworządnością i zasadami wymiaru sprawiedliwości. Mamy zagwarantowane bezpieczeństwo za akcję strajkową, że uczestnicy i współpracownicy strajku, ludzie wspomagający strajk, nie będą prześladowani, nie będą represjonowani. Ale czy możemy być pewni, że nie znajdą się fałszywi świadkowie i fałszywy proces i nie okaże się, że cały MKS to banda kryminalistów? Panie premierze i Wysoka Komisja, jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Jest to sprawa, czy ustrój nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny. Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest wymuszana pałką policyjną.
Proszę pana, to są bardzo dalekie sformułowania.
Dalekie i może demagogiczne. Ale niemniej zatrzymania na 48 godzin, jeśli ktoś ma inne poglądy od oficjalnych, są rzeczą nagminną. W tej chwili mam też listę ludzi zatrzymanych bez postawienia żadnych zarzutów, którzy prawdopodobnie siedzą dlatego, że nie wiadomo, jakie mają poglądy i czy byłyby to poglądy zgodne z oczekiwanymi. Mogę tę listę też panu premierowi wręczyć. I panie premierze, chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie gwarancje, rzeczywiste gwarancje, będą w przyszłości, aby takie rzeczy się nie powtarzały, bo mam nadzieję, że nie będą się powtarzały. Dotychczas całe nasze prawodawstwo jest piękne, ale praktyka nie ma z tym wiele wspólnego.
Wydaje mi się, że pan sformułuje bardzo dalekie, proszę pana, ujęcia sprawy. Takie jest moje osobiste odczucie jako przewodniczącego Komisji Rządowej. Ja myślę tak, że jeżeli to jest sprawa, w której, w każdej z tych, o których pan mówił, zachodzą nowe okoliczności, to można przeprowadzić rewizję procesu sądowego. Pan użył stwierdzenia, które ja panu powiem, że mnie ubodło. No bo jak można powiedzieć, czy jaką mamy gwarancję, że strajkujący tutaj i prezydium nie będą, że tak powiem, uznani za... Nie chcę nawet powtórzyć. Pan użył słowa kryminalistów. Ja panu powiem, że mnie to nawet osobiście ubodło. Przecież ja rozmawiam jak z najbardziej uczciwymi ludźmi. Jak jest możliwe, żeby ktoś traktował działaczy tutaj zebranych?
Panie premierze, kiedy ja mam dziesiątki straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie tylko...
Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić.
Nie możemy ulegać emocjom.
Nie ma takiej intencji, prawda? Jest zasadnicza, generalna intencja ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Przepisów prawa.
Chwytają na ulicy, nie podając powodu, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, zamykają na 48 godzin, wypuszczają bez słowa przepraszam i bez postawionego jakiegokolwiek czynu. Dwa dni jestem nieobecna w pracy. W spóźnionym terminie przysyła milicja zaświadczenie na zakład pracy. Kierownicy poszczególnych komórek wystosowali pismo do działu prawnego, którego podpisał kierownik działu prawnego, że takie zaświadczenie daje prawo do usprawiedliwienia nieobecności bez prawa wynagrodzenia. Jestem w posiadaniu takiego pisma. A kodeks pracy mówi zupełnie coś innego. Podczas zatrzymania byłam bita. Po wyjściu miałam 9 dni zwolnienia lekarskiego. Napisałam skargę do prokuratury, nie otrzymałam odpowiedzi. My, stoczniowcy, wystosowaliśmy otwarty list do Sejmu z prośbą o powołanie komisji, która by miała za zadanie sprawdzenie praworządności w naszym kraju. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi. Jeżeli nawet z Sejmu nie otrzymujemy odpowiedzi, jakżeż mogą respektować to prawo pracy na niższych szczeblach?
Uważam, że powinniśmy konsekwentnie przestrzegać praworządności. Konsekwentnie stać na gruncie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jeżeli są fakty łamania praworządności, ludzie, którzy ją łamią, powinni być pociągani do odpowiedzialności. Wobec tego można jeszcze, że tak powiem, przytaczać i kilka innych przykładów, prawda? Ale skoncentrujemy uwagę na konkretnych przykładach, a nie na sposobie rozwiązania sprawy. A przecież intencja, która nas, że tak powiem, jednoczy, ja myślę, że jednoczy, jest taka, żeby znajdywać konstruktywne porozumienie. No chyba, że nie mamy go znaleźć.
Społeczne jest tu na sali, na tej drugiej sali, że pan premier i komisja rządowa nie wie, albo nie wiedziała, że takie rzeczy się dzieją. Takie jest po prostu odczucie. Ja uważam, że chyba wiedzieliście o tym, że tak to jest i że to tak to wygląda, też poszanowanie prawa.
Dowiadujemy się o konkretnych przypadkach.
Ale tych przypadków można mnożyć, my już nie mnożymy, bo rzeczywiście byśmy się tydzień czasu, miesiąc siedzieli, może więcej.
Panie premierze, myśmy się tutaj rzeczywiście wdali w szczegóły, ale dopiero na szczegółach widać, jak działa prawo materialne, a nie sama litera. Praktyczne działanie tego prawa widać dopiero właśnie w drobnych szczegółach, w drobnych ludzkich krzywdach.
To, co widzieliśmy, jest tylko oczywiście fragmentem obrad, które rzeczywiście były transmitowane przez głośniki na teren całej stoczni. I rzeczywiście te obrady, można powiedzieć, negocjacje toczyły się pod, można powiedzieć, kontrolą ogółu strajkujących. Było to niezwykle demokratyczne, ale zarazem stresujące, jak się łatwo domyśleć, dla stron negocjacje. W tych negocjacjach też na pewnym etapie pojawili się eksperci. Eksperci strony strajkującej. Zaczęło się od inicjatywy Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka w Warszawie, którzy zainicjowali list 64 intelektualistów warszawskich, nawiązujący, jakby apelujący o zawarcie porozumienia między władzami a strajkującymi. I z tym apelem Geremek i Mazowiecki przyjechali do Stoczni Gdańskiej. No ale kiedy już ten apel wręczyli, no to Wałęsa powiedział, no dobrze, ale możecie nam w czymś jeszcze pomóc? No i w tym momencie Geremek z Mazowieckim podjęli decyzję, o której tak opowiadali jeszcze właśnie w trakcie trwania tego strajku. Zobaczmy materiał filmowy.
Przyjechaliśmy tutaj wieczorem z apelem wtedy 64 intelektualistów warszawskich z różnych środowisk.
Może warto jeszcze dodać, że od samego początku, gdyśmy przyjechali, intencją naszą było powiedzieć całemu krajowi. Zależy na tym, żeby to jak najszybciej się skończyło, to znaczy, żeby dojść do porozumienia. I obu stronom to powiedzieć. I powiedzieliśmy obu stronom. Czy zanieśliśmy nasz apel zarówno do Komitetu Strajkowego, jak i prosiliśmy o przekazanie Komisji Rządowej.
No i wtedy usłyszeliśmy pytanie, co nam możecie pomóc, albo nam podsunąć pomoc, jakaś rada, jakieś rozeznanie, prawda? No i wtedy padło słowo ekspertyza, prawda? Zwrócono się do mnie o sformułowanie Komisji Ekspertów. Następnego dnia ta komisja została sformułowana. Ściągnęliśmy kilka osób jeszcze innych, które tu przyjechały. Weszły skład tej Komisji Ekspertów, jeszcze innych, które nam z kolei doradzają. No i w ten sposób poszło to i zaczęliśmy pracować. No współpraca jest bardzo ścisła. Z tym, że myśmy od razu zaznaczyli, że my możemy tylko radzić, rozeznawać, pomagać, prawda? Natomiast decyzja musi być decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Mazowiecki mówił, że o wszystkim decydowali strajkujący i to była prawda. To była prawda, dlatego że niewątpliwie i Geremek, i Mazowiecki, nawet z tych wypowiedzi, które tu zwłaszcza Geremka mogliśmy usłyszeć, pojechali głównie, i dlatego zresztą władze pozwoliły na ten wyjazd, pojechali z przekonaniem, że trzeba studzić nastroje, że trzeba przekonywać strajkujących do ograniczenia zakresu żądań. To się udało tylko częściowo. Rzeczywiście dość szybko porzucono pomysły, które się także pojawiały, na przykład zażądania całkowicie wolnych, demokratycznych wyborów do Sejmu. Ten postulat został przez większość Komitetu Strajkowego uznany za nierealistyczny, natomiast uważali oni, że jest szansa, żeby władze zgodziły się na utworzenie niezależnych od nich, od władz PRL, związków zawodowych. I tutaj eksperci początkowo byli sceptyczni, ale z czasem właśnie ulegli nastrojowi, który w stoczni rzeczywiście był dość niezwykły, nastroju takiego, powiedziałbym, euforii patriotycznej i uznali, że to być może jest na to szansa. W związku z tym negocjacje powoli rozwijały się, no ale ciągle brało brak zgody Warszawy na tą decyzję w sprawie postulatu numer jeden. I tu można powiedzieć, że decyzję ostateczną pomogła podjąć władzom PRL rozszerzająca się fala strajkowa. Dlatego, że z końcem sierpnia strajk już rozszerzył się znacząco poza północ Polski i dotarł także i do serca PRL-owskiej gospodarki, czyli na Górny Śląsk. Pod koniec sierpnia zaczęły strajkować kopalnie węgla kamiennego, a to było dla Gierka już ciosem absolutnym. Raz, że sam wywodził się ze Śląska i jakby Śląsk był dla niego, można powiedzieć, tym matecznikiem, zapleczem politycznym, a dwa, że właściwie strajki w kopalniach oznaczały cios w serce gospodarki PRL-owskiej, główny towar eksportowy ówczesnej Polski, a więc węgiel kamienny. I to był moment, w którym tak naprawdę pozostawało już tylko albo uderzyć siłowo, albo właśnie zacząć rozmawiać z strajkującymi poważnie i zgodzić się na te postulaty, wybrać, jak to powiedział Gierek, ostatecznie mniejsze zło. Zobaczmy, jakiego typu dyskusje odbywały się w ostatnich dniach sierpnia na posiedzeniu Biura Politycznego. Posłuchajmy fragmentu stenogramu.
Fragment protokołu z posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR z 29 sierpnia 1980 roku. Władysław Kruczek. Trzeba zastanowić się nad ogłoszeniem stanu wyjątkowego, zacząć bronić władzy. Minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk. Dziś mamy w kraju wiele ośrodków zapalnych. Nie tylko Wybrzeże, ale też Warszawa, Górny i Dolny Śląsk. A sił do likwidacji za pomocą zwarcia za mało. Są plany zdobycia portu północnego i w Świnoujściu siłami MO, ale nawet po zdobyciu, które nie obejdzie się bez rozlewu krwi, praca nie ruszy, no bo kto uruchomi urządzenia. Minister obrony generał Wojciech Jaruzelski. Mówiono tu o ogłoszeniu stanu wyjątkowego. Tego nie przewiduje nasza konstytucja. Jest tylko stan wojenny, ale też wprowadzić go nie można, bo jak wyegzekwować rygory, kiedy stanie cały kraj? To nierealne. Trzeba unikać wydawania zarządzeń, które nie mogą być wyegzekwowane. Edward Gierek. Uważam, że musimy przyjąć koncepcję najbardziej racjonalną, opartą na przekonaniu, że lepiej ratować socjalizm przez usuwanie błędów w warunkach pokoju, niż odbudowywać go z popiołów.
Twardogłowi, których tutaj w tym stenogramie, którego fragment słyszeliśmy, w tym stenogramie takim przedstawicielem twardogłowych był Władysław Kruczek. Twardogłowi byli w mniejszości. Większość towarzyszy z biura politycznego uważała, tak jak Jaruzelski i Kania, że fala strajkowa jest tak ogromna, że najprawdopodobniej próba wprowadzenia stanu wojennego po prostu skończy się porażką. I to zdecydowało. Co więcej, mimo że zapytano o zdanie towarzyszy sowieckich, to zapytano ich na tyle późno, że z Moskwy nie nadeszła odpowiedź przed 30 sierpnia, a to właśnie 30 sierpnia, ale nie w Gdańsku, ale w Szczecinie nastąpiło wydarzenie, które można powiedzieć pchnęło sprawy do przodu. Otóż równolegle z tymi negocjacjami, o których tu opowiadam, między Jagielskim a MKS-em w Gdańsku, trwały negocjacje między MKS-em w Szczecinie, a wysłanym tam wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim. I 30 sierpnia 80 roku Kazimierz Barcikowski, wykraczając poza pełnomocnictwa, jakie otrzymał od biura politycznego, które powiadały, że może co najwyżej parafować treść porozumienia. W przypadku Szczecina to było 36 postulatów, ale postulatów jednak, można powiedzieć, bardzo zbliżonych do tych, które obejmowały postulaty, 21 postulatów z Gdańska. W tym pierwszy postulat był taki sam, dotyczący owych niezależnych związków zawodowych. Otóż Barcikowski zdecydował się nie tylko parafować 30 sierpnia, ale jak to widzimy teraz na zdjęciach, podpisać porozumienie z MKS-em w Szczecinie. Na posiedzeniu biura politycznego 30 sierpnia na wieść o tym, że Barcikowski podpisał to porozumienie, z jednej strony bardzo mocno go skrytykowano, że śmiał wykroczyć poza właśnie pełnomocnictwa, jakie otrzymał od kierownictwa PZPR. No ale z drugiej strony uznano, że nie można tego zdezawuować, że sprawy zaszły już za daleko i dlatego dano zielone światło Jagielskiemu i 31 sierpnia Jagielski podpisał właśnie porozumienie z Wałęsą, to słynne porozumienie społeczne, którego moment podpisania widzieliśmy na początku programu. Ale czy to oznaczało, jak się często uważa, że oto w Polsce w efekcie podpisania tych porozumień utworzono już Związek Ogólnopolski, Związek Zawodowy o nazwie Solidarność? Nie, absolutnie nie. Zacznijmy od tego, że 3 września podpisano w Jastrzębiu-Zdroju trzecie z porozumień społecznych, tym razem ze strajkującymi górnikami w kopalni Manifest Lipcowy. Zostało podpisane porozumienie, które potwierdzało jakby porozumienia zawarte w Szczecinie i w Gdańsku. Ale co dalej? No dalej okazało się, że władze interpretują podpisane porozumienia w ten oto sposób, że związki zawodowe mogą powstawać tylko w tych zakładach, które były reprezentowane w komitetach strajkowych. Co oznaczało, że ten nowy ruch związkowy mógłby istnieć w bardzo wielu oczywiście zakładach, bo ta fala strajkowa była ogromna, ale znacznej części jednak istniejących przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, żadnych strajków jednak nie było. W związku z tym tamte związki zawodowe nie mogłyby działać i to był pierwszy przykład złej woli ze strony władz. To doprowadziło oczywiście do kolejnych strajków i tutaj najważniejszy był strajk w największym zakładzie ówczesnej Polski, w ukochanej przez Edwarda Gierka Hucie Katowice. 11 września tam zostało podpisane najsłabiej znane 4 porozumienie społeczne, zwane porozumieniem katowickim. Ono było dlatego istotne, że w tym porozumieniu przedstawiciele władz zgodzili się na to, żeby związki, nowe związki zawodowe mogły powstawać już we wszystkich zakładach państwowych, instytucjach państwowych, także w tych, które nie brały udziału w sierpniowej fali strajkowej. o tym porozumieniu się często zapomina, to ono tak naprawdę otworzyło drogę do stworzenia ogólnopolskiego związku zawodowego, choć nie przesądziło o tym. O tym, że powstanie jeden ogólnopolski związek zawodowy, przesądzono dopiero 17 września 1980 roku, kiedy przedstawiciele ponad 20 komitetów strajkowych z całej Polski przyjechali do Gdańska i tam zdołali przełamać opór tych, którzy tą falę strajkową w istocie rzeczy wywołali, a mianowicie działaczy i przywódców wolnych związków zawodowych Wałęsy, Borusewicza, Gwiazdów, Walentynowicz, którzy tak naprawdę obawiali się początkowo powołania ogólnopolskiego związku zawodowego. Dlaczego? Bo uważali, że utoną w tej masie nieznanych sobie ludzi, a mieli już doświadczenia konspiracyjne, wiedzieli, że władze będą próbowały ten związek zawodowy opanować metodami inwigilacji i penetracji agenturalnej. Ale ostatecznie za sprawą przede wszystkim Jana Olszewskiego, który tam wystąpił w roli eksperta prawnego i wygłosił przemówienie mówiące o znaczeniu właśnie ogólnopolskiego jednolitej organizacji związkowej i podobnego jeszcze, powiedziałbym, bardziej spektakularnego wystąpienia przedstawiciela MKS-u z Wrocławia, Karola Modzelewskiego, ostatecznie większość zgromadzonych zdecydowała o tym, że powstanie jeden ogólnopolski związek zawodowy właśnie o nazwie Solidarność. I tak naprawdę to był moment, ten 17 września 80 roku, moment właściwych narodzin Solidarności, ale o jej późniejszych dziejach opowiem już w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii. Dziś dziękuję za uwagę i oczywiście nieustannie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam.